Tydzień temu poruszyłem kwestię chrztów i powiedziałem też, że według Słowa Bożego są cztery rodzaje chrztów. Jest ten chrzest chrześcijański w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego i Biblia mówi o chrzcie wodnym chrzcie, Biblia mówi o chrzcie ogniem, Biblia mówi o chrzcie Duchu Świętym oraz o chrzcie Jana Chrzciciela. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć coś więcej na temat chrztu w Duchu Świętym. I mówiąc o chrzcie w Duchu Świętym, należy przede wszystkim wskazać osobę, która udziela tego chrztu, a więc tego, który chrzci. I mówimy o tym Bożym Świętym Duchu. Słowo Boże w Dziejach Apostolskich zanotowana rozmowa Pana Jezusa Chrystusa, ta ostatnia rozmowa, która była jeszcze przed tutaj na ziemi, zanim Chrystus odszedł, czy wstąpił do nieba. I właśnie On rozmawiał z apostołami i udzielił im polecenia, aby nie oddalali się z Jerozolimy. I o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale. Lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Cała Biblia jest to księga, w której zawarte są różne obietnice dla ludzi. Ale jest tej masy obietnic, jest jedna szczególna, to jest obietnica, o której mówi Jezus, obietnica Ojca. Kiedy Jezus szedł wziąć chrzest od Jana Chrzciciela, to Jan Chrzciciel, zapowiadając Jego przyjście i Jego działalność, powiedział: ja chrzcię wodą, ale po mnie idzie ten, któremu nie jestem godzien rzemyka rozwiązać u sandałów Jego. I On chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. A więc Jan Chrzciciel wiedział, co uczyni Chrystus. I Jezus, kiedy w trakcie swojej ziemskiej służby, On dużo mówił o tej Bożej osobie, tej trzeciej osoby Trójcy Świętej, jaki jest Duch Święty. I my może, kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że w Starym Testamencie jakby tak nie tak mocno, nie tak dużo jest napisane o Duchu Świętym, ale jest to naprawdę nieprawda, gdyż Duch Święty występuje od początku. Ale Nowy Testament i to nauczanie Chrystusa ukazuje Ducha Świętego w całej pełni. I Jezus, kiedy rozmawiał z apostołami, uczniami na Górze Oliwnej, to powiedział, że Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I Jezus mówił w 8 wersecie, że weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I oto chciałbym troszeczkę powiedzieć o Duchu Świętym, aby zrozumieć Jego osobowość. Są ludzie, którzy uważają, że Duch Święty to jest jakaś taka mgiełka, jakiś tam dymek. Są też ludzie, którzy postrzegają Go tylko jako siłę lub jakieś oddziaływanie obecne w ich życiu. Ale kiedy znamy Słowo Boże, to ono nam wskazuje, że Duch Święty jest konkretnie osobą. Jest trzecią osobą Trójcy Świętej. I dlatego podobnie jak każda osoba, inna osoba, ona posiada uczucia, ona posiada wolę oraz posiada rozum. I ponieważ Duch Święty jest utożsamiany z Trójcą Świętą, a więc Bogiem, to Słowo Boże przypisuje Jemu wszystkie Boże atrybuty. A więc żeby jakiemuś bytowi określić go, że on jest Bogiem, to przede wszystkim ten byt on musi spełniać i mieć wszystkie atrybuty, które odnoszą się do Boga. A więc po pierwsze, że on musi być wszechwiedzący. Co to oznacza, że Duch Święty jest wszechwiedzący? To oznacza, że on posiada niczym nieograniczoną wiedzę, że on posiada niczym nieograniczone zrozumienie, wnikliwość i wgląd w każdą sprawę, a więc on o wszystkim wie. I on, kiedy jest trzecią osobą Trójcy Świętej, to tak naprawdę Duch Święty zna umysł Boga. I on posiada też nieograniczone zrozumienie Słowa Bożego. Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, to on mówi o Duchu Świętym w Ewangelii Świętego Jana w 14 rozdziale i Chrystus powiada, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. A więc należy przez to rozumieć, że on będzie nauczał, on będzie wprowadzał we wszelką prawdę, bo on zna prawdę. I on jest źródłem wszelkiej mądrości. A więc Duch Święty jest wszechwiedzący. Inną cechą, którą Duch Święty ma jako Bóg, to jest wszechmoc. Czyli oznacza to, że Duch Święty posiada niczym nieograniczoną władzę. Jeżeli patrzymy na władzę pewnych ludzi, to ta władza jest ograniczona do miejsca, do pewnego obszaru. Władza polskiego prezydenta, ona rozciąga się tylko na teren naszego kraju, ale nie rozciąga się na teren Białorusi czy Niemiec i odwrotnie. Ale kiedy mówimy o Duchu Świętym, że on jest wszechmocny, to on posiada niczym nieograniczoną władzę. On ma wpływ oraz oddziaływanie jako Bóg. I dlatego Jezus mówi, że wy weźmiecie moc Ducha Świętego. A więc ta moc, która będzie wam dana, ona umożliwi wam wykonanie pracy, którą tak naprawdę normalnie nie jesteście w stanie zrobić. I apostołowie tą moc otrzymali, moc Ducha Świętego. I dzięki tej mocy Ducha Świętego oni byli w stanie wykonać to, co tak naprawdę jako ludzie, zwykli ludzie nie byliby w stanie zrobić. Moc Ducha Świętego pochodzi od Boga Wszechmogącego i tej mocy nic nie może się równać. I ta moc, ona chce mieszkać w człowieku. Biblia mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, a więc Duch Boży chce mieszkać w nas, w naszych wnętrzach, w naszych sercach. Tak ważną rzeczą jest, abyśmy dbali o nasze ciała. Czy ty niszczysz to ciało, w którym mieszka Duch Święty poprzez różne nałogi, nikotyna, narkotyki, alkoholizm, niemoralne życie, nacięcia itp., itp. To tak naprawdę niszczysz. I dlatego Paweł mówi, kto niszczy świątynię, tego zniszczy również Bóg. Ponadto Duch Święty jest wszechobecny. Co należy rozumieć pod pojęciem wszechobecny? A więc, że on jest obecny wszędzie. Obecny tu i teraz. Nie ma go więcej tu, drugie miejsce, albo tu jest, a tam go nie ma. Kiedy mówimy, że on jest wszechobecny, to jest on obecny wszędzie i o każdej porze. Czy to jest zrozumiałe? I on jest obecny przez cały czas. W każdej chwili i w każdym miejscu możesz być pewien, że Duch Święty jest również tam. Jest piękny psalm króla Dawida. Psalm 139, w którym Dawid zadaje Bogu pytanie i mówi, dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twym ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja, a gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. A więc te pytania, które Dawid zadawał Bogu, one wyraźnie wskazują na to, że on zrozumiał aspekt Ducha Świętego. Że przed Nim nigdzie nie można uciec. On jest wszędzie obecny. Inną cechą, którą ma Duch Święty jako Bóg, to, że On jest Stwórcą i Dawcą życia. Kiedy otworzymy sobie na pierwszej Księdze Mojżeszowej i na pierwszej stronie, w pierwszych wersetach, czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była pustkowym chaosem i Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. A więc jest to mowa o Duchu Świętym, który uczestniczył w stworzeniu. To jest Twórca wszech rzeczy. Ale jednocześnie Duch Święty daje życie. Jezus w Ewangelii Jana w 6 rozdziale i 63 wersecie powiada, że Duch ożywia. A więc Duch Święty, który ma życie, życie sam w sobie. Ty, żebyś żył, potrzebowałeś otrzymać życie, ale On nie potrzebuje otrzymać życie od nikogo. On ma je jako wiecznie istniejący. Jego miejsce, czy skąd pochodzi pochodzenie, jest z nieba. On został zesłany z nieba. I kiedy Chrystus mówił o tym, że lepiej, abym ja odszedł, bo jeśli ja nie odejdę, to Pocieszyciel do was nie przyjdzie. I Jezus wyraźnie mówił, że kiedy On odejdzie, wtedy na to miejsce zostanie posłany Duch Święty. On będzie prosił Ojca, ażeby Bóg Ojciec spełnił tę obietnicę odnoszącą się do zesłania Ducha Świętego. I kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o powstaniu Kościoła, i o tym możemy wyczytać w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, to apostoł Piotr, ten niewykształcony człowiek, ale napełniony Duchem Świętym, ten, który chodził z Jezusem i który kochał Pana, to on zacytował fragmenty odnoszące się do dni końca zapisane w księdze proroka Joela. I stanie się w dni ostatecznym, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. I to wylanie Ducha Świętego zostało zapoczątkowane na tak masową skalę w Dzień Zielonych Świąt. I efektem tego jest to, że prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a więc, że ludzie otrzymają dary Ducha Świętego, że będą prorokować, że młodzieńcy będą mieć widzenia, a więc przyjdą wizje. I ja to nie ma mowy o wizjach pod wpływem zażycia alkoholu albo narkotyków. Są to wizje, które będzie dawał Duch Święty. Starcy wasi śnić będą sny, nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą. A więc to wylanie Ducha Świętego na tak masową skalę zostało zapoczątkowane 2000 lat temu w Jerozolimie. I Jezus, kiedy powiedział apostołom, żeby oni się nie oddalali z Jerozolimy, aż będą przeobleczeni z mocą z wysokości i wtedy będą mi świadkami. I kiedy jest rozważane pojęcie świadka, to z tego biblijnego punktu widzenia świadek znaczy martyr, a więc to jest człowiek, który jest w stanie oddać życie za świadectwo, za jakąś prawdę. I to, żeby oddać życie za świadectwo o Chrystusie, potrzebna ci jest moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego. Dlatego Jezus mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. I wtedy oni poszli, byli świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po kraniec świata. I do dziś dnia ludzie napełnieni Duchem Świętym świadczą o Chrystusie Jezusie. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, to trzeba też jednocześnie zobaczyć, jaka była postawa Jezusa. Ja wiele razy tłumaczę osobom, ludziom, którzy mają pewne wątpliwości, jak należy to rozumieć, albo oni uważają, że tak by postąpili. Ja wtedy zadaję im pytanie, a jak w takim wypadku zachowywał się Jezus? Co mówił Jezus? Jak Jezus na ten temat się wypowiadał? I jak to było obecne w Jezusie Chrystusie? Chrystus jest przykładem dla nas wszystkich. On zostawił nam przykład do naśladowania. I oto chciałbym wam pokazać, że w życiu Chrystusa Jezusa było jakby sześć płaszczyzn, sześć szczególnych dziedzin życia Jezusa Chrystusa, które znajdowały się pod szczególnym wpływem i aktywnym działaniem Ducha Świętego. I o tym mówią cztery Ewangelie. Jeżeli ty uważasz się za ucznia Chrystusa, tego, który naśladuje Chrystusa, to ty tak naprawdę zapragniesz mieć to samo, co On. Jeżeli On mówił o tym, żebyście się nie oddalali z Jerozolimy, aż otrzymacie, to On wiedział, co On mówił. Powiedział to do 500 osób, ale 380 osób było nieposłusznych i odeszło i nie czekało. O wiernych temu nakazowi Pana Jezusa było 120 uczniów, którzy byli, czekali, modlili się w górnej izbie i doczekali się do Dnia Zielonych Świąt, kiedy stąpił z nieba potężny wiatr. wypełnił to miejsce, ukazały mi się języki jakby z ognia i zaczęli mówić innymi językami. Chcę powiedzieć, że chrzest w Duchu Świętym jest dostępny dla każdego wierzącego. Biblia powiada, że Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ten, który obiecał, ten, który chrzci, wykonuje to do dziś dnia. Ale zobacz, w jakich dziedzinach działał Duch Święty w życiu Pana Jezusa. W jaki sposób narodził się Chrystus? Czy Jego narodzenie, Jego poczęcie było w taki sam sposób, w jaki sposób Ty przyszedłeś na świat? Biblia mówi wyraźnie, że On został poczęty przez moc Ducha Świętego. Kiedy anioł pański, Gabriel, przyszedł do Marii i mówi: Mario, Ty uzyskałaś łaskę u Boga i Ty poczniesz. I z siebie wyjdzie ten, który jest Mesjaszem, ten, który jest Zbawicielem. I Biblia też mówi, że jego kuzyn Jan Chrzciciel został napełniony w łonie matki. My musimy też rozumieć takie zagadnienie jak przyjęcie zbawienia. W jaki sposób otrzymałeś to zbawienie? Kto ciebie doprowadził do tego zbawienia? Praca Ducha Świętego, jeżeli ty przyszedłeś do Pana Jezusa, to jest to praca Ducha Świętego. Jezus mówi: nikt do mnie nie może przyjść, jeśli go nie pociągnie Ojciec. A jak Ojciec pociąga do Syna? Przez Ducha Świętego. A więc w tobie już dokonana została praca. Ty przyjąłeś zbawienie, które masz w Chrystusie Jezusie. I to zbawienie otrzymujesz dzięki Bożej łasce, za darmo. I Duch Święty w tym wszystkim uczestniczy. Pismo Święte mówi o nowym narodzeniu, a więc o poczęciu z Ducha Świętego. Każdy z nas został zrodzony, przyszedł na świat i ma ciało, ma duszę, ale przychodząc na świat masz martwego ducha. A Paweł Apostoł w liście do Tesaloniczan wymienia, że cały duch, dusza i ciało niech będą święte i bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ta relacja człowieka z Bogiem została zerwana w ogrodzie Eden, kiedy przez nieposłuszeństwo przyszła kara, przyszła przed sąd Boży i to człowiek wtedy duchowo umarł. I przychodząc na świat masz martwego ducha. Kiedy przyszedł do Chrystusa Nikodem, to powiedział mu: Panie, co mam uczynić, aby mieć żywot wieczny? A Jezus mówi: musi się na nowo narodzić. I on rozumował normalnie, naturalnie: to co, ja mam wejść do łona matki i jeszcze raz mnie ma urodzić? Jezus mówi: co się narodziło z ciała, jest ciałem, ale co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci mówię, że musisz się narodzić na nowo, bo jeżeli się nie narodzisz, nie wejdziesz do Królestwa Bożego i w ogóle nie zobaczysz Królestwa Bożego. I kiedy przychodzisz do Pana Jezusa, to wówczas On przez Ducha Świętego zradza twojego ducha. Przyjmujesz Boże zbawienie, które jest za darmo. Kolejna, druga dziedzina, w której Biblia odnotowuje szczególną obecność Ducha Świętego w życiu Pana Jezusa, to widzimy w momencie chrztu. Chrzest, który miał Chrystus, jest cudowną ilustracją zaangażowania całej Trójcy Świętej i jak wielką rolę, czy jak wielką wagę przywiązuje Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty do chrztu biblijnego. I my jesteśmy w trakcie przygotowań do tej uroczystości, która odbędzie się w niedzielę o godzinie 10 nad jeziorem w Kunowie, kiedy 5 osób zostanie ochrzczonych w sposób biblijny, tak jak mówi o tym Słowo Boże. I kiedy Chrystus wyszedł z wody, wtedy spoczął na nim w postaci cielesnej gołębicy Duch Święty, otworzyło się niebo i odpowiedział: Ojciec, to jest mój Syn umiłowany i Jego słuchajcie. I wtedy w trakcie chrztu Duch Święty spoczął na Chrystusie. Spoczął na nim w postaci widzialnej gołębicy. Dlaczego to uczynił? Po to, aby potwierdzić, że On jest Synem Bożym. Po to, żeby potwierdzić, że On jest posłańcem Boga. Po to, żeby potwierdzić, że na nim położona jest pieczęć Boga. I Duch Święty przez to obdarzył Chrystusa pełnym poparciem w Jego służbie oraz misji. I dał mu odpowiednią moc do wypełnienia tej misji, aby był znakiem dla tych, którzy byli świadkami działalności Jezusa Chrystusa. I powiem ci, że kiedy ty będziesz opowiadać się za Królestwem Bożym, za Bożymi rzeczami, to wówczas również ciebie obdarzy Bóg mocą i będzie cię również przeprowadzał przez różne doświadczenia, próby, pokusy, ale pamiętaj, On z tobą będzie. Trzecia dziedzina, w której widzimy działanie Ducha Świętego, to jest namaszczenie Ducha Świętego. Namaszczenie, niektórzy przyrównują to namaszczenie do takiej pracy pasterza na Bliskim Wschodzie, który brał owce i w skórę tej owcy wcierał olej. I ten olej chronił taką owcę przed różnymi pasożytami. On również pielęgnował tę skórę tej owcy. I kiedy mówimy o namaszczeniu Ducha Świętego, to przez to namaszczenie, które było na Chrystusie, On był w stanie czynić cuda i znaki. Jezus, kiedy poszedł do Nazaretu i stanął za kazalnicą i dano mu do odczytania zwój, to na ten dzień odczytał fragment z księgi proroka Izajasza i powiedział: Duch Pański nade mną, przeto Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I ludzie, którzy mają chrzest Duchem Świętym, oni mówią ludziom o Chrystusie. Oni dzielą się tą dobrą nowiną, oni mówią o tym, kim On jest, co dla nich uczynił. I Jezus mówi: namaścił mnie, abym zwiastował, abym ogłaszał miłościwy rok łaski Pana, abym uczynił cuda też, żeby ślepy przejrzeli, żeby głusi słyszeli. I właśnie namaszczenie Ducha Świętego było po to w życiu Jezusa, aby On mógł czynić cuda i znaki. I my wiemy, że czynił Jezus wielkie cuda oraz wielkie znaki były obecne w Jego służbie. I chcę powiedzieć, że namaszczenie nie jest jednorazowym aktem, nie jest jednorazowym przeżyciem. Ono jest stałe i nieprzerwane i ma być mocą stojącą za wysiłkami podejmowanymi przez ciebie w służbie dla Chrystusa Jezusa. Czwarta dziedzina, w której widzimy działanie Ducha Świętego w życiu Jezusa, to jest walka duchowa. Chcę ci powiedzieć, że Biblia wyraźnie nam mówi o diable. Diabłu udało się wmówić, że on jest w piekle, że jego tutaj nie ma. Niektórzy mówią: chłopie, to jest XXI wiek i ty jeszcze w szatana wierzysz? Ty w demony wierzysz? A moje pytanie jest takie: czy człowiek XXI wieku jest lepszy niż ci, którzy byli wcześniej? Czy z każdym rokiem na terenie ziemi ludzie są lepsi? Sami zobaczcie, że kiedyś zachowania, które za waszych młodych lat były naganne, teraz to jest normalka. Teraz w ogóle nikt o tym nie myśli, tak ma być. A więc ten poziom moralny spada. Jezus pokonał szatana w każdej dziedzinie życia. Po swoim chrzcie Jezus był kuszony na pustyni. Pamiętamy, jakie pokusy dawał szatan. I Jezus, który był człowiekiem też, był wystawiony na wszelkie znane człowiekowi pokusy. I te pokusy szatańskie, te sidła i pułapki diabelskie, Jezus przezwyciężył przez Ducha Świętego. Tak samo i ty nie możesz polegać na sobie samym, ale musisz polegać na Nim, na Duchu Bożym. Piąta dziedzina to jest śmierć Jezusa. Biblia naucza w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 14 wersecie, że Jezus Chrystus przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie Bogu. Jezus Chrystus. I Paweł w liście do Rzymian 12:2 mówi: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, miłą, świętą Bogu, gdyż taka winna być służba duchowa wasza. Jeśli Jezus ofiarował swoje życie, tak samo i my musimy ofiarować Bogu nasze życie. Osoby, które w niedzielę wezmą chrzest, one również ofiarują samego siebie Bogu. Powiem Ci, że jedynie dzięki mocy Ducha Świętego Ty jesteś w stanie porzucić starego człowieka, dzięki mocy Ducha Świętego będziesz w stanie ofiarować siebie samego za drugą osobę i złożyć Bogu w ofierze swoje życie. To chrześcijanie dzięki napełnieniu Duchem Świętym w pierwszym, drugim wieku czy trzecim wieku oni byli w stanie iść na śmierć. Oni się nie bali, dlatego że wiedzieli, że jest Bóg. Ja widziałem, czy ja słyszałem świadectwo, kiedy w Chinach, do Chin przyjechał pewien misjonarz i był na pewnym zgromadzeniu modlitewnym, kiedy tam wołali do Boga ze łzami. I był na jednym zgromadzeniu, kiedy płakali i pytali się, Boże, dlaczego nie ja? I on się pyta, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego oni tak powiedzieli, dlaczego nie ja? I ktoś mu powiedział, jeden z naszych braci został zabity dla Chrystusa. Bóg jego wybrał, aby poszedł zanieść Ewangelię i w tamtym miejscu został zabity. I my po prostu pytamy się, dlaczego Boże jego posłałeś, a nie mnie posłałeś? I on był zaszokowany, jak wielkie poświęcenie jest w życiu tych ludzi, że oni się nie boją, aby ofiarować swoje życie dla Pana. Szóstą dziedziną, w której jest bardzo widoczne działanie Ducha Świętego, to jest zmartwychwstanie Chrystusa. W jaki sposób Jezus zmartwychwstał? Dzięki jakiej mocy? To dzięki mocy Ducha Świętego. I pamiętajmy, że to właśnie Duch Święty jest dawcą życia. Boża zasada jest jedna. Jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Ale jeżeli obumrze, obfity owoc wydaje. I tak samo to odnosi się do nas. Jeśli ty będziesz żył dla siebie, tylko dla siebie, dla swojego egoizmu, to będziesz dalej tak żył. W pewnym czasie ludzie się zaczną od ciebie odsuwać. Kiedy ty umrzesz dla własnego życia, kiedy będziesz w stanie umrzeć dla własnego ja, wtedy moc Ducha Świętego będzie potężnie w tobie działała. Paweł mówi w liście do Galacjan, żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A więc Paweł wyraźnie wiedział, czym jest moc, że Paweł nie żył dla samego siebie, ale on żył dla chwały Bożej i w nim żył Chrystus. I my również musimy umierać dla własnego ja, dla własnych egoizmów, dla własnych zachcianek, ale pytać się, co Boże jest dla ciebie. Co ty byś chciał, co jest tobie miłe. I w modlitwie Pańskie, Ojcze nasz, wołamy, nie moja wola, ale wszakże twoja wola. Jezus mówi w modlitwie w Ogrójcu, Ojcze, wszakże nie ja, ale co ty. Jeśli to jest możliwe, niech nie ominie ten kielich. On wiedział, że to będzie go bolało, on będzie cierpiał i walczył. Ale na koniec mówi, wszakże nie ja. A niech się stanie twoja wola. I dlatego też my będziemy również, idąc za Jezusem, uczeni, aby odkładać swoje własne rzeczy, aby żyć dla Niego, aby żyć dla drugiego. I człowiek, który żyje dla drugiego, zauważono, że jego problemy są rozwiązywane. Że on tak naprawdę nie myśli o sobie. Kiedy myśli o drugim, jego problemy są rozwiązywane. Gdyż Jezus mówi, szukaj wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie tobie przydane. Chciałbym powiedzieć też o czymś, co jest ważne, kiedy mówimy jeszcze o Duchu Świętym. Że Duch Święty zamieszkuje w każdym człowieku w momencie nowego narodzenia. I Nowy Testament mówi nam o takich dwóch przeżyciach. Jedno przeżycie, które mieli apostołowie zaraz po śmierci, zaraz po zmartwychwstaniu Chrystusa i drugie doświadczenie po tym, kiedy Chrystus wstąpił do nieba. I po tym, kiedy Jezus zmartwychwstał, pamiętamy, że ci apostołowie byli przestraszeni, zamknięci z obawy przed Żydami, i Słowo Boże mówi, że przyszedł do nich Chrystus. A więc on nie pukał, on nie prosił, żeby mu drzwi otworzyli, ale on przeniknął przez ściany i stanął w tej sali, gdzie byli oni. I mówi, pokój wam, pokój wam. mój daję wam. I Pismo Święte mówi, że on na nich dosłownie tchnął. Tchnął. I to tchnięcie jest tym, jakby tym tchnięciem dechu Bożego, które wydarzyło się w ogrodzie Eden, kiedy Bóg stworzył człowieka. Stworzył człowieka, uformował go z prochu ziemi i mimo to człowiek jeszcze nie żył. Ale kiedy stał się istotą żyjącą? Kiedy Bóg tchnął w niego dech życia. Wtedy człowiek stał się istotą żyjącą. I ten moment, kiedy Chrystus przyszedł do tej górnej izby, do tych zgromadzonych, przestraszonych uczniów, jest tym właśnie powtórzeniem, aktem, który wydarzył się w ogrodzie Eden, że Chrystus tchnął na nich duchem wiecznym. Tchnął na nich duchem, który jest duchem z Boga. I wtedy oni przeszli ze starotestamentowego sposobu zbawienia na nowotestamentowy sposób zbawienia. Jak należy to rozumieć? Nie ma zbawienia bez Chrystusa. Nie ma zbawienia bez krzyża. Ale krzyż dopiero był 2000 lat temu. To w jaki sposób zbawieni byli ludzie Starego Testamentu? W jaki sposób zbawiony był Dawid, Daniel, Jeremiasz, Izajasz, Mojżesz, Abraham? Zbawieni przez wiarę. Oni wierzyli w to, co ma się stać, to, co będzie. I to była wiara, która spowodowała, że zostali zbawieni. Ale ludzie Nowego Testamentu, oni będą zbawieni, kiedy uwierzą w podstawowy fakt Ewangelii, że Chrystus umarł za grzeszników, że wziął twoje grzechy i poszedł na krzyż i dał się przybić. I ty, jako grzesznik, musisz przyjść w prośbie do Niego w pokucie, z wyznaniem grzechu, żeby On ci przebaczył i żebyś wziął za darmo zbawienie. I żebyś przyjął Boże zbawienie, które jest za darmo z łaski. Ale to może się wydarzyć w taki sposób, że ty wierzysz w to, co dokonało się 2000 lat temu na krzyżu za ciebie, za mnie i za ciebie. Kiedy w to uwierzysz, będziesz zbawiony. Podstawowe fakty, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzechy człowieka. On został złożony i zbudzony z martwych dla twojego usprawiedliwienia. A więc musisz przyjąć, to musisz w to uwierzyć. Ale kolejne doświadczenie, które mieli apostołowie, to było już w Dzień Zielonych Świąt. Byli ludźmi zbawionymi, a więc nawet jeśli odchodzili do wieczności, szli do Pana na wieki, już tam z Nim mieszkali. Ale w Dzień Zielonych Świąt otrzymali moc. Moc Ducha Świętego, która umożliwiła im wyjście na świat i zaniesienie Ewangelii. I chrzest w Duchu Świętym jest doświadczeniem całkowicie różniącym się od przyjęcia zbawienia. Tak naprawdę nikt nie może przyjąć chrztu w Duchu Świętym, jeśli wpierw nie przyjmie zbawienia, które jest za darmo z łaski. I wy przyjęliście zbawienie. Bóg ożywił waszego ducha i również On daje wam możliwość, abyście byli ochrzczeni biblijnym chrztem w Duchu Świętym, którego znakiem jest zdolność mówienia innymi językami. To, co mieli apostołowie, to, co mieli święci każdego wieku, bo zawsze byli tacy, którzy to mieli. I to, co się wydarzyło tak w sposób powszechny w wieku XX, jest doświadczalne do dziś dnia w wieku XX. Jest to dla ciebie. Dla ciebie. Jezus mówi, a jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I Jan apostoł mówi, że to mówi o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli. Jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, to jest Duch Święty dla ciebie. Jest ta moc, która umożliwi ci życie w pełni siły Bożej i wykonywania pracy Bożej. I zauważcie, jaka była potężna zmiana w życiu apostoła Piotra. Piotr był wcześniej przestraszony. Zaparł się. Nie, ja go nie znam. Przestraszony. Ale kiedy przed Dzień Zielonych Świąt, to ten apostoł Piotr stanął przed wielkim zgromadzeniem i zaczyna głosić. Tysiące ludzi były w tym dniu w Jerozolimie. I ile osób się zostało zbawionych? 3000. I ten Piotr, który był niewykształconym człowiekiem, kiedy będziecie czytać jego kazanie, to zobaczycie, jak głębokie to jest kazanie. To zobaczycie, jakie porusza on różne aspekty życia i cytuje różne wersety biblijne. Dzięki komu to uczynił? Dzięki Duchowi Świętemu. Apokalipsa mówi, że duch i oblubienica woła: przyjdź, przyjdź Panie Jezu. Kto przygotowuje Kościół do spotkania się z Jezusem? Duch Święty. To jest ten ziemski następca, to jest ten, który prowadzi Kościół. Ten, który jest. Często słyszycie: łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami. Jest to pozdrowienie w imieniu Trójjedynego Boga, gdzie wymienia się Chrystusa, gdzie wymienia się Ojca i wymienia się Ducha Świętego. I Paweł w liście do Koryntian mówi o tej społeczności Ducha Świętego, wspólnocie z Duchem Świętym. Co oznacza wspólnota? Oznacza rozmowę. Oznacza dzielenie się. Oznacza powierzanie pewnych tajemnic. Oznacza wymianę. I z Duchem Świętym może się zaprzyjaźnić. Może z Nim rozmawiać. Do Ducha Świętego możesz mówić. Ludzie, którzy odnoszą sukcesy w służbie chrześcijańskiej, to są ci, którzy polegają na Duchu Świętym. Często w Polsce możemy usłyszeć te znane słowa, które wypowiedział już nieżyjący papież Wojtyła i powiedział: niech zstąpi Duch Święty na tą ziemię i odnowi. O co chodzi? Niech przyjdzie Duch Święty i dotknie ludzkich serc i żeby te serca były zmienione. Moje pytanie jest, czy On odnawia ten naród? Ja wierzę, że tak. Czy wszyscy są odnowieni? Jeżeli jest tak wielki alkoholizm, taka przestępczość. Dlatego my powinniśmy wołać do Boga, żeby On z nas najpierw odnowił. Żeby ludzie widzieli w nas działającego Boga. Ile jest w nas jeszcze rzeczy do zmiany. Kto jest w stanie to uczynić? On. On wybiera słabych. On wybiera niczym nieznaczące osoby, aby je podnieść i pokazać: to jest dziecko Boga. To jest sługa Boga. I On wybrał ciebie. On wybrał ciebie. I tu nie ma żadnego znaczenia, że czy ty masz wykształcenie, czy ty nie masz wykształcenia. Czy ty jesteś bogaty, czy nie jesteś bogaty. Tu przede wszystkim patrzy na twoje serce. Czy ty chcesz, aby z Nim żyć. I dlatego też powiem, że Duch Święty jest przeznaczony dla wszystkich ludzi wierzących, a nie jedynie dla paru wybranych. Ja nie wierzę, że i uważam, że jest to ogromny grzech przed Bogiem. Jeżeli mówi się, że będzie przekazanie Ducha Świętego i będziesz naoliwiony, namaszczony i dostaniesz Ducha Świętego, ale wpierw musisz zapłacić. Jest to bluźnierstwo wobec Bożego prawa, wobec Boga. Tak jakoby Chrystus mówił: jak zapłacicie, dopiero wtedy otrzymacie. Ja w takiego Boga nie chcę wierzyć, który mówi: jak mi dasz pieniądze, to ja dopiero będę działał. Ja wierzę w Boga, który daje za darmo, chętnie, bez wypominania. I Jezus powiedział o Duchu Świętym, że On przyjdzie do tych, którzy Go chcą. Jeśli kto wierzy we mnie, jeśli wierzysz w Chrystusa, jeśli będziesz rozwijał w swoim sercu ten głód: Duchu Święty, ja chcę, żebyś ty był. On przyjdzie do ciebie. Duchu Święty, ja chcę. Pewna już nieżyjąca Boża służebnica, Katyn Kuhlman, ona powiedziała tak: Duchu Święty, ja nie mam nic. Nie mam nic. Jestem niczym nieznaczącą kobietą. Jestem nikim. Ale ja chcę ciebie. I Panie, oddaję ci cała siebie. I Duch Święty ją władnął. I ta kobieta służyła Bogu w wielu miejscach. Bóg używał ją w uzdrawianiu. Potężne cuda się działy. Ta kobieta przychodziła i ludzie padali. Dlatego, że z nią w sposób niewidoczny, niewidzialny szedł Duch Święty. Kiedy ona występowała, kiedy ona przychodziła do kościoła, czy też na zgromadzenie, gdzie uwielbiali Boga, to tak jakby coś niewidzialnego wypełniało to zgromadzenie. Serca ludzi podnosiły się w górę i zaczęto wypowiadać słowa i Duch Boży objawiał o ludzi chorych, ludzi, którzy byli teraz uzdrawiani. Potężne Boże namaszczenie. I on wybiera ludzi. On jest przeznaczony dla wszystkich wierzących, a nie jedynie dla paru wybranych. I chrzest w Duchu Świętym jest przeżyciem dostępnym dla wszystkich, którzy wierzą w Niego i są Jego bardzo spragnieni. Co On ci przyniesie do twojego życia? Co On ci da? To jest tak, jak z człowiekiem się z kimś zaprzyjaźnisz, to możesz liczyć na jego pomoc, może na jego jakieś zdolności, może coś otrzymasz od niego, bo on jest w tym dobry. Ale powiem ci, że kiedy ty się zaprzyjaźnisz z Duchem Świętym, to on przyniesie do twojego życia nowe rzeczy. Przyniesie ci inne spojrzenie na Słowo Boże. Zaczniesz inaczej czytać Słowo Boże, inaczej rozumieć to Słowo Boże. On będzie ci przyprowadzał do tego, abyś słuchał głosu Bożego. Słuchanie głosu Bożego to nie jest to samo, co byś czytał Biblię. Ludzie czytają Biblię i nie słuchają głosu Bożego. A Jezus mówi, że moje owce słuchają mojego głosu i idą za mną. I On będzie do ciebie mówił. Duch Święty jest osobą, która ma uczucia, która ma rozum, która ma wolę, którego możesz zasmucić. Kategoria jest grzechu, który jest śmiertelnym grzechem, jeżeli zbluźnisz wobec Ducha Świętego. Jak święta jest to osoba, i o czym sama nazwa mówi, Święty Duch, który wychodzi od Boga. I On chce, żebyś Jego poznał. Chrzest w Duchu Świętym wyposaży ciebie w moc do służenia Bogu. Zauważcie, że ci apostołowie, którzy zostali wypełnieni Duchem Świętym, to w Dzień Zielonych Świąt zaczęli głosić Ewangelię. Piotr stał i zaczął mówić do ogromnego tłumu. I 3000 ludzi się nawróciło. Byli tak przekonani i mówili, mężowie, bracia, co my mamy uczynić? A Piotr mówił, pamiętajcie się i dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc Duch Święty, kiedy przychodzi, to On również puka do ludzkich serc i zaczyna działać do twojego życia. Pismo Święte mówi ustami Jezusa, a On, gdy przyjdzie, zaimek osobowy On przekona świat o grzechu. On będzie ciebie bardzo dokładnie przekonywał o grzechu. Pewna osoba mi wmawia, że mam zrobić to i to. Panie, trzeba to i to. A ja nie mam pokoju w moim sumieniu. I wiem, że tak nie powinienem zrobić. Kto mnie poucza? On, Duch Święty, mówi, tak nie rób, bo to jest grzech. O sądzie. A więc, że za grzech poniesiesz sąd, karę. Ale jeżeli nie chcesz ponieść wiecznej kary, to On ci pokaże Chrystusa, który umarł za twoje grzechy. Kiedy przyjdziesz do Niego w pokucie, kiedy będziesz Go prosił o przebaczenie, Jego krew Chrystusa ciebie obmyje. Duch Święty pomoże tobie wypełnić plan Boży do twojego życia. Ludzie, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym, oni idą i zwiastują Ewangelię. Oni idą i pomagają innym ludziom. Oni są w stanie ponieść największe wyrzeczenia po to tylko, aby Królestwo Boże się rozszerzało. To będą ludzie, którzy często mają na ustach radość Boga. To będą ludzie, którzy będą przemieniani wewnętrznie. To będą ludzie, którzy będą chodzić ze Słowem Bożym, w których sercach będzie nieustanny głód Słowa Bożego. I to daje chrzest Duchu Świętym. I to również przyczyni się do tego, że Słowo Boże stanie się bardzo realne i żywe w twoim życiu. Ono ma moc spowodować radykalną zmianę twojego życia, a jednocześnie udzielić ci nadprzyrodzonej mocy. I my jako ludzie wierzący, my mamy doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Każdy z nas, który jest, to jest za darmo. Ja przypominam sobie, kiedy ja wezwałem Ducha Świętego i powiedziałem, Panie Jezu, ja chcę również mieć ten chrzest. Nie rozumiałem za bardzo, co to oznacza, ale kiedy położono na mnie ręce, wtedy z mojego wnętrza, to tak jakby przeniknęła mnie niebiańska istota, jakbym znalazł się w niej i zaczęły z mojego wnętrza wypływać słowa i mój język zaczynał wypowiadać święte słowa, które daje mi Duch Święty. I to przeżycie jest do dziś dnia. I kiedy rozważasz fragmenty mówiące o chrzcie w Duchu Świętym w Księdze Dziejów Apostolskich, jest tam 5 historii mówiących o tym, to te osoby mają doświadczenie modlitwy w innych językach. Tego języka się nie uczyłeś. Ani w podstawówce, ani w średniej szkole, ani na wyższych studiach. Ani sam się nie uczyłeś. Jest to język, który daje ci Duch Święty, abyś mógł Jego wielbić. Abyś mógł się modlić. Paweł mówi, ja mogę się modlić umysłem, a więc będę wiedział, co ja wypowiadam, ale również będę się modlił duchem. Duchem. A Jezus mówi, Bóg jest duchem. I prawdziwi czciciele będą Jego wielbić, czcić w duchu i prawdzie. Chrzest w Duchu Świętym sprawi, że otrzyma śmiałość. Zobaczcie, jaki był Piotr przed chrztem w Duchu Świętym, a po chrzcie w Duchu Świętym. Piotr był przestraszony. Był zbawiony osobą. Bał się. Ale kiedy przed Duch Święty, to apostoł Piotr stanął przed wielkim tłumem i zaczął głosić Ewangelię. I ludzie byli zbawieni. Daj ci śmiałość, odwagę. I również pozwoli tobie śmiało zwiastować Bożą Ewangelię. To jest Boży nakaz dla każdego z nas. Ktoś by się zapytał, a powiedz mi, a w jaki sposób ja mogę otrzymać chrzest w Duchu Świętym? Jezus mówi tak, i kto wierzy, z wnętrza Jego płyną rzeki wody żywej. A więc pierwszy warunek, czy ty wierzysz w Chrystusa? Kto z was wierzy w Chrystusa? Wszyscy wierzycie w Chrystusa. Jezus mówi, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza Jego płyną rzeki wody żywej. Jezus posłużył się czymś, co czynimy każdego dnia. Pijemy, a więc będziemy pić. To musi być twoim ogromnym pragnieniem. Zobacz, jeżeli chcesz się pić, to co robisz? Biegniesz do jakiejś butelki i wypijasz, i pijesz, i pijesz, i pijesz, aż będziesz zaspokojony. I tak samo ty musisz mieć w sobie to wewnętrzne pragnienie. Ale po pierwsze, ty musisz wiedzieć, kim jest Duch Święty. I dlatego ja starałem się dać wam podbudowę, taki fundament pod ten chrzest Duchu Świętym. I będę chciał się modlić razem z wami o tych wszystkich, którzy chcieliby przyjąć chrzest Duchu Świętym, ten biblijny. Czy chcesz, to zależy od ciebie. Jeżeli zechcesz i podniesiesz ręce, będziemy się o ciebie modlić. Jeśli Jezus powiedział o tym do apostołów, że wy nie możecie pójść, jeśli tego nie otrzymacie, jeśli to do nich się odnosiło, równie dobrze i do nas się to odnosi. Nie możesz przyjmować obojętnej i biernej postawy, ale ty musisz prosić i wierzyć. Jezus mówi, jeśli ktoś puka, temu otwierają. Kto prosi, temu dają, temu otrzymuje. A więc ty musisz pukać do bram nieba i mówić, Ojcze, ja chcę Ducha Świętego, ja chcę chrzest w Duchu Świętym. To obietnica, o której mówił twój syn, uczyń w moim życiu. Ja chcę, żeby to się wypełniło również i w moim życiu. Chcę mieć to doświadczenie. Chcę być zanurzony w chwale Twego imienia. Chcę być zanurzony w mocy Ducha Świętego. Chcę, żeby On mnie opasał, abym ja mógł wykonywać pracę dla Jego Królestwa. Nie możesz być obojętny i nie możesz mieć biernej postawy. I kiedy my się modlimy o chrzest w Duchu Świętym, to kładziemy ręce. 5 fragmentów, które wymieniają opis chrztu w Duchu Świętym na kartach dziejów apostolskich, to jak pamiętam, w 3 miejscach kładziono ręce i wtedy przekazywali Ducha Świętego. I ci ludzie otrzymywali chrzest w Duchu Świętym. Również ja w taki sposób otrzymałem, modlę się też o innych, ale są ludzie, którzy sami się modlą i Bóg ich chrzci. To zależy od Boga, dlatego że to Bóg chrzci, nie ja. Ale jeżeli trzeba by położyć ręce, wtedy my przekazujemy Ducha Świętego. Jest to przekazanie za darmo dla tych, którzy chcą. I powtórzę jeszcze raz. Nauka o Duchu Świętym ma ogromne znaczenie. W ogóle mowa o Duchu Świętym, w ogóle myśl o Duchu Świętym, to ono musi was zrewolucjonizować. Wy musicie myśleć o Duchu Świętym jako o kimś realnym, jako o kimś, który jest tutaj. jako o kimś, który chce być Twoim przyjacielem, jako o kim, który chce Cię wprowadzać do prawdy, uczyć Cię tego słowa, jako tym, który będzie do Ciebie przemawiał, jako tym, który będzie Ci pomagał się modlić, jako tym, który Cię będzie prowadził przez życie, jako ten, do którego będziesz mógł przyjść i prosić, daj mi radę, co ja mam uczynić. Daj mi siłę, abym sprostał temu wyzwaniu. On jest realny. On jest obecny. Kto wierzy, że Duch Święty jest tu i teraz? Wierzycie? On jest tu obecny. Kto wierzy, że On chce Cię dzisiaj dotknąć? Kto wierzy, że On chce Cię dzisiaj dotknąć? Kto z Was chciałby mieć dzisiaj chrzest w Duchu Świętym? Podnieś rękę. Kto z Was chce? A kto nie chce? Zobaczcie, albo tak, albo tak. Kto nie chce chrztu w Duchu Świętym? Podnieś rękę. A kto chce? A kto się wstrzymał? Zobaczcie, Chrystus nic nie mówi o wstrzymaniu. On mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije, a z wnętrza Jego płyną rzeki wody żywej. Amen? To mówi o Duchu Świętym, który jest dany, ma być dany tym, którzy uwierzyli w Chrystusa. I On został wylany w Dzień Zielonych Świąt, kiedy Chrystus był w niebie i był już uwielbiony. I chciałbym się dzisiaj z Wami pomodlić o to, abyście otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Ale zanim to uczynimy, zaśpiewamy pieśń o Duchu Świętym, żebyśmy wezwali Go, żebyśmy poprosili Ducha Świętego, żeby On przyszedł i wypełnił to miejsce. Wiele razy, kiedy w tym miejscu zaczynamy uwielbiać Pana i kiedy przychodzimy do Boga, to automatycznie czujemy, jak spływa na to miejsce pomazanie Ducha Świętego. Kiedy przychodzi Duch Święty i dosłownie wprowadza nas jakby w całkowicie inny wymiar duchowy, który nie był dla nas dostępny, którego dotychczas nie doświadczaliśmy. To jest Duch Święty. Jest taka cudna pieśń o Duchu Świętym. Ja poproszę Sylwka, aby on te słowa tutaj wyświetlił. Duchu Święty, na tym miejscu witamy Cię. Duchu Święty, na tym miejscu czcimy Cię. Wszechmocny Boże, miłości, łask, przybądź tu, zapraszamy Cię. Chciałbym, żebyśmy powstali, żeby to była nasza, również Twoja postawa przed Panem, że Ty naprawdę również swoją postawą wyrażasz cześć dla Niego, że Ty przez swoją postawę mówisz, Panie, ja chcę. Po prostu to jest też Twój szacunek dla Niego. Kiedy pierwszy męczennik chrześcijański ginął pod razami kamieni, Szczepan, święty Szczepan, wówczas, kiedy jego życie z niego uchodziło, to zobaczył niebo otwarte i zobaczył tron Boży i zobaczył Syna Bożego stojącego po prawicy Boga Ojca. Normalnie mówimy, wyznajemy, siedzi po prawicy Boga Ojca, ale w tym momencie on wstał. Dlaczego wstał? Na znak szacunku, że tego sługi swego, który oddał życie dla jego chwały, oddał życie za niego. Duchu Święty, na tym miejscu witamy Cię. Duchu Boga żywego, witamy Cię na tym miejscu. Duchu Święty, Ty, który wypełniłeś to miejsce, Ty, który przychodzisz do człowieka. My zapraszamy, aby Ciebie, abyś Ty mógł działać się pośród nas. Chcemy Ciebie prosić, abyś Ty nasze serca otworzył na prawdę. Chcemy Ciebie zaprosić do naszego życia, abyśmy byli ochrzczeni Tobą, Twoją mocą. Zapraszamy Cię, Święty Duchu, abyś Ty poruszył się pośród nas. I chcemy, żebyś objawił nam serce Jezusa. Chcemy, żebyś prowadził nas. Chcemy, żebyś wypełniał nas. Chcemy, żebyś dawał nam odwagę i siłę. Chcemy, żebyś nas podnosił. Chcemy, żebyś nas instruował, abyś nas zachęcał. Duchu Święty, bez Ciebie nie możemy żyć. Ty, który przyszedłeś, aby prowadzić Kościół, objaw nam serce Ojca. Objaw nam Chrystusa. pociągnij nas ku sobie. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że On umarł na krzyżu za nasze grzechy. On zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. On żyje na wieki wieków. Wierzymy, że Ty jesteś żywy, Panie. Ty chrzcisz tych, którzy o to Ciebie proszą. I ja dlatego, Panie, wołam, abyś Ty dzisiaj dotknął każdego serca, które jest poruszone, każdego, który został przekonany, aby przyjąć Ciebie, każdego, który został przekonany, aby wołać o chrzest w Duchu Świętym. Jeżeli chcesz chrztu w Duchu Świętym, to teraz połóż swoją rękę, prawą dłoń na Twoim sercu. Połóż swoją dłoń na prawą dłoń na Twoim sercu i powiedz tak: drogi Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym i umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Panie, Ty, który mnie zbawiłeś, któremu oddałem moje życie, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Ty obiecałeś, że ochrzcisz tych, którzy tego pragną. I ja oto przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś wypełnił to obietnicę ochrzczenia mnie w Duchu Świętym. Zapraszam Cię, Duchu Święty, do mojego życia. Wejdź i wypełnij mnie swoją obecnością. Zanurz mnie w sobie. Daj mi te języki, którymi będę Ciebie wielbił, Panie. Oddaję się Tobie. Amen.